Szanowni słuchacze Radia Niepokalanów, witajcie. Jest 23 października 2010 roku. Jesteśmy w Leningradzie, czyli w Sankt Petersburgu. Rozpoczynamy pięciodniowe sympozjum, wielkie sympozjum międzynarodowe, zwane Forum Teologów Europy Środkowej i Wschodniej. Temat: Jezus Chrystus w Rosji wczoraj i dziś. Mamy już za sobą pierwsze wystąpienie, którego autorem był ksiądz arcybiskup Kondrusiewicz. Mówił przede wszystkim z własnego doświadczenia. Dzisiaj oddajemy głos księdzu Romanowi Dzwonkowskiemu. Wielu go zna, ale przypomnę niektóre szczegóły tego niezwykłego biogramu. Mam przed sobą przewspaniałą księgę. Pierwszy tom Encyklopedii Stulecia Kulu. Dwa dni temu, w poniedziałek, w Bibliotece Głównej Kulu odbyła się przesympatyczna uroczystość promocji tej encyklopedii. Dwa potężne, ciężkie, przewspaniałe, przepiękne tomy. Historia Stulecia Kulu. W tej historii Stulecia Kulu dominują biogramy pracowników Kulu. Między innymi znajdujemy biogram Dzwonkowski Roman Sacz, czyli Palotyn, urodzony w 30 roku. Wybieram niektóre szczegóły. Nagrody na samym końcu tego hasła. Otrzymał nagrodę indywidualną ministra edukacji narodowej, nagrodę specjalną rocznika Przegląd Wschodni, Feniksa od Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, nagrodę imienia Tadeusza Murdzeńskiego, Londyn 99, nagrodę imienia Włodzimierza Pietrzaka, dyplom uznania za zasługi dla Związku Polaków na Białorusi, wyróżnienie narodowi i ojczyźnie, odznaczony srebrnym medalem Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem Stowarzyszenia Wspólnota Polska, odznaką zasłużony działacz kultury, medalem prezydenta miasta Lublina, medalem Komisji Edukacji Narodowej, medalem za zasługi dla kul, złotym medalem opiekuna miejsc pamięci narodowej, medalem 700-lecia miasta Lublina oraz odznaczeniem Benemerito. Aż się nie chce wierzyć, jeden człowiek. Jego zainteresowania, jego kompetencje wyróżnia się tematyka wiara, Kościół w ZSRR na wschodzie. Opublikował między innymi książki Polacy na dawnych kresach wschodnich z problematyki narodowościowej i religijnej, Kościół katolicki w ZSRR 1917-39, zarys historii, losy duchowieństwa katolickiego w ZSRR 1917-23, Martyrologium, leksykon duchowieństwa polskiego represjonowanego w ZSRR 1939-88, religia i Kościół katolicki w ZSRR 1917-91, kronika, Polacy w Kościele katolickim na wschodzie 1939-2011, Papież Jan Paweł II, spotkania z Polakami na wschodzie. Aż się nie chce wierzyć. To jest jednak faktem. Człowiek, który życie winwestował w problematykę, którą poruszamy, na którą otwieramy serca i uszy. Słuchamy człowieka, według wszelkich znaków na niebie i ziemi, najbardziej w tej tematyce kompetentnego w świecie. Najbardziej w świecie. Otwieramy naszą księgę Jezus Chrystus w Rosji wczoraj i dziś, zbierającą materiały ze wspomnianego Forum Teologów Europy Środkowej i Wschodniej w Petersburgu. Artykuł Romana Dzwonkowskiego. Jawna i ukryta hierarchia i administracja Kościoła katolickiego w ZSRS 1917-1991. Jawna i ukryta hierarchia i administracja naszego Kościoła w tamtych latach do 91, do upadku ZSRR o 1917. Podzielił sobie ten swój referat na dwie części. Pierwsza część lata 1926-37, druga część dalsze lata. Prawdopodobnie nie starczy nam czasu na drugą część, ale zamieniamy się w słuch i słuchamy księdza Dzwonkowskiego, jak mówi o hierarchii Kościoła katolickiego w ZSRR 26-37. Likwidacja hierarchii Kościoła katolickiego w Rosji sowieckiej rozpoczęła się od uwięzienia w Petersburgu 19 kwietnia 1919 roku metropolity archidiecezji mohylewskiej arcybiskupa Edwarda Ropa. Był pierwszym biskupem katolickim uwięzionym w Rosji sowieckiej. W listopadzie tegoż roku był zmuszony wyjechać do Polski. Jeszcze ze wstępu niesłychanie ważna uwaga księdza Dzwonkowskiego. Władze ZSRS zdawały sobie sprawę z roli i znaczenia hierarchii w Kościele katolickim. Komunistyczne władze centralne zdawały sobie sprawę ze znaczenia hierarchii w Kościele katolickim. A ponieważ widziały w nim najważniejszą przeszkodę na drodze do ustroju komunistycznego, zdecydowanie dążyły do jej likwidacji. No, chciałbym podkreślić z wielką mocą, że w przekonaniu władz komunistycznych, centralnych władz komunistycznych, najważniejszą przeszkodą na drodze do ustroju komunistycznego było co? Hierarchia katolicka. Aczkolwiek nie była najliczniejsza, najliczniejsza była prawosławna oczywiście. A jednak uważano hierarchię katolicką za najważniejszą przeszkodę w budowaniu komunizmu. Programowa eliminacja duchowieństwa katolickiego, w tym szczególnie hierarchii katolickiej z terenu ZSRS, rozpoczęła się po pierwszym głośnym procesie pokazowym kilkunastu księży katolickich z Petersburga. Proces ten odbył się w Moskwie w dniach 21-25 marzec 23 rok. Następca arcybiskupa Ropa, biskup Jan Cieplak, otrzymał wyrok śmierci, lecz pod wpływem protestów opinii zachodniej zamieniano go na 10 lat więzienia. Rok później został wydalony na Łotwę i przybył do Polski. Z tą chwilą Kościół katolicki w ZSRS, którego liczbę wiernych oceniano, interesujące, liczba wiernych katolików ZSRS, ile ich tam mogło być, oceniano na 1,5 miliona. Odsyłacz, autor włoski, Brunero, La Chiesa del Silenzio, Kościół Milczenia, z 1953 roku, autor ocenia liczbę katolików w ZSRS 1633 tysiące, 1,633 tysiące, a więc więcej niż 1,5 miliona, ale nie tak wiele. Więc ten kościół został pozbawiony hierarchii i ten stan, kościół bez hierarchii w ZSRS, miał trwać 3 lata. Od lutego 1925 roku toczyły się w Berlinie poufne rozmowy nuncjusza apostolskiego w Niemczech, biskupa Eugenio Pacellego, z przedstawicielem władz sowieckich. W Berlinie przedstawiciel Watykanu z przedstawicielem Moskwy usiłowali dojść do jakiegoś porozumienia. Nie doszli do porozumienia na temat statusu Kościoła katolickiego w ZSRS. Nie doszli do porozumienia w sprawie mianowania biskupów i zapewnienia katolikom realnych praw religijnych. Ponieważ nie przynosiły one żadnych rezultatów, a sytuacja kościoła w Rosji coraz bardziej się pogorszała, trzeba było coś zrobić. Ale co? Posłuchajcie, papież Pius XI, nie przerywając bezowocnych rokowań, podjął decyzję, która miała na celu umocnienie go niejako od wewnątrz, kościoła katolickiego. W tym celu dokonał podziału ogromnej archidiecezji mohylewskiej na kilkanaście administratur apostolskich i mianował ukrytych administratorów apostolskich. A więc zszedł niejako do podziemia. Mianował administratorów potajemnie, nie ogłaszając. Wykonawcą tej decyzji został biskup Michel d'Herbigny. Pisze się Herbigny, Francuz. Michel d'Herbigny, jezuita, Francuz jezuita. To trzeba sobie zapamiętać, bo olbrzymią rolę odegrał w dziejach kościoła i chrześcijaństwa w ogóle w tamtych czasach w ZSRS. Wykonawcą jego decyzji został biskup Michel d'Herbigny, znawca teologii kościoła wschodniego i rosyjskiego oraz jego sytuacji w Rosji po przewrocie bolszewickim. Od 1921 roku był on jednym z najbliższych doradców Piusa XI w sprawach kościoła w tym państwie. W następnym roku został mianowany rektorem stworzonego w 1917 roku i powierzonego w 1920 roku jezuitom Papieskiego Instytutu Studiów Wschodnich w Rzymie. Po kilku latach otrzymał nominację na przewodniczącego papieskiej komisji Pro Russia, powołanej do życia w 1925 roku przy Kongregacji Kościołów Wschodnich. Jej celem była troska o kościół katolicki różnych obrządków w Rosji. Nie miał wówczas jeszcze żadnych godności kościelnych. Po raz pierwszy ksiądz d'Herbigny udał się do ZSRS w 1925 roku, gdzie w październiku uczestniczył w odbywającym się w Moskwie synodzie rozłamowej i będącej narzędziem władz sowieckich tzw. żywej cerkwi. Dokonywano rozłamu w cerkwi. I ta nowa rozłamowa otrzymała piękną nazwę żywa cerkiew. Więc d'Herbigny przypatrywał się temu, przysłuchiwał się temu, ale nie miał żadnej oficjalnej misji. Pozwoliło mu to zdobyć pewną orientację w rzeczywistości sowieckiej. Prawdopodobnie był to najbardziej zorientowany w tamtej sytuacji sowieckiej człowiek ze strony kościoła katolickiego. W następnym roku, 1926, już jako tajny delegat papieża Piusa XI w randze biskupa, dwukrotnie udawał się do ZSRS. Pierwszą podróż odbył od marca do maja. Druga trwała w sierpniu i wrześniu. Cel jego misji i uprawnienia, jakie posiadał, okryte były całkowitą tajemnicą. Podczas pierwszej podróży w drodze do Moskwy zatrzymał się na jedną noc w siedzibie nuncjusza apostolskiego w Berlinie, biskupa Pacelliego, i z jego rąk w absolutnej dyskrecji otrzymał sakrem biskupią. Pozwalało mu to konsekrować ukrytych biskupów w Rosji. Niesamowite historie. Bardzo mało o tym się wie. Dlatego z tym większym zainteresowaniem słuchamy księdza Dzwonkowskiego. Należy dodać, że obie podróże wysłannika papieskiego stały się możliwe dzięki francuskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych, które wystąpiło o sowiecką wizę dla niego i wydało mu paszport dyplomatyczny. Interesujące. Nie występował on jako wysłannik Watykanu, bo prawdopodobnie albo nie otrzymałby zgody, albo by go tak pilnowali jako szpiega watykańskiego, że nic by nie mógł zrobić. On występował jako członek dyplomacji francuskiej, Ministerstwa Spraw zagranicznych. Ministerstwo to starało się o wizę dla niego. Przyznali mu tam jakąś funkcję w ambasadzie w Moskwie, potem bibliotekarza czy coś takiego, więc on występował jako Francuz, a ponieważ Moskwie zależało na możliwie dobrych relacjach z Francją, dlatego na wiele rzeczy godziło się. Nie traktowało go jako wysłannika Watykanu, ale jako pracownika dyplomacji francuskiej. No właśnie. Oficjalnie ksiądz Derbigny jechał do ZSRS w celu wizytacji duszpasterskiej kolonii francuskiej istniejącej w Zagłębiu Donieckim od czasów carskich. O przebiegu jego podróży informował francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ambasador Francji w Moskwie. Pomoc ministerstwa francuskiego była decydującym czynnikiem w uzyskaniu pozwolenia na wjazd do ZSRS i w sposób zasadniczy ułatwiła mu spełnienie jego zadań. Nie wiedziałem o tym. Coś niesamowitego. Już 27 maja, po zakończeniu pierwszej podróży, sekretariat stanu dziękował premierowi Francji Briandowi za pomoc udzieloną Derbiniemu. Przed wyjazdem z Rzymu ksiądz Derbigny otrzymał nadzwyczajne uprawnienia papieskie, konieczne do wypełnienia zleconych mu zadań. Zawarte one były w dwóch do niedawna nieznanych dokumentach, podpisanych przez papieża 10 marca 1926 roku. Pierwszym z nich było motu proprio plenitudine potestatis, którego treść brzmiała: na mocy pełni władzy apostolskiej wysyłamy jako naszego delegata Michela Derbigny, SJ, jezuitę, biskupa tytularnego Ilionu, w celach nam znanych, ze wszystkimi uprawnieniami stosownymi i koniecznymi. Koniec. Drugim dokumentem był dekret Quo Aptius, polecający stworzenie w ZSRR nowej hierarchii katolickiej i reorganizację administracji kościelnej. Jego treść była następująca. Aby w sposób bardziej stosowny zaradzić dobru dusz w Rosji, niniejszym dekretem na mocy naszej apostolskiej władzy zawieszamy jurysdykcję przewielebnego księdza arcybiskupa Edwarda Roppa w archidiecezji mohylewskiej i wielebnego księdza biskupa Józefa Kesslera w diecezji tyraspolskiej. Wycofujemy władzę administratora apostolskiego w diecezji mińskiej wielebnemu księdzu Zygmuntowi Łozińskiemu, biskupowi Pińska, a wielebnemu księdzu Adolfowi Szeląskowi, biskupowi Łódzka, władzę administratora apostolskiego w diecezji kamienieckiej. Rozumiem to w ten sposób. Watykan nie uderza w swoich administratorów w ZSRS. Nie poniża ich, ale działa mądrze, roztropnie. Przecież tych ludzi sparaliżowano. Tych ludzi powydalano z miejsca ich pracy. Oni nie mieli możliwości wykonywania swojej władzy, swojej powinności. I teraz, jeśli się chce uzdrowić tę sytuację, to co zrobić? No właśnie, powiedzieć jasno: panowie, zrobiliście swoje, co mogliście. Dziękujemy. Teraz próbujemy jakoś uzdrowić sytuację. Wysyłamy człowieka z pełnymi kompetencjami, który mianuje nowych administratorów, jeszcze nie rozpoznanych przez służby bezpieczeństwa, jeszcze nie sparaliżowanych, jeszcze nie wysłanych gdzieś tam, którzy będą mogli jakiś czas Kościołowi służyć. To było bardzo mądre posunięcie, aczkolwiek można je odczytywać jako atak w tych. Nie jako atak, tylko realistyczne myślenie. Oni już nie są w stanie spełniać swoich obowiązków. No więc, żeby nie było wątpliwości, do dwóch rządzi, trzech rządzi, który jest właściwym rządcą, no więc trzeba jasno ogłosić: ci już nie, następni. Chwała Panu. Podobnie, w miarę jak będzie to konieczne dla osiągnięcia celu, wycofujemy władzę wielebnemu księdzu Adrianowi Smet, arcybiskupowi tytularnemu Gangres, naszemu delegatowi w Persji. Jednocześnie mianujemy i ustanawiamy przewielebnego księdza Michela Derbini, biskupa tytularnego Ilionu, delegatem apostolskim dla Rosji, to znaczy dla całego terytorium ZSRR, dając mu władzę zawieszania, potwierdzania, poszerzania lub ograniczania. Łącznie z terytorium, jurysdykcji aktualnych administratorów apostolskich lub wikariuszy generalnych. Władzę tworzenia nowych administratur i ustanawiania nowych administratorów, których wybrałby w Panu. Podobnie jak wynoszenia ich do godności biskupie i konsekrowania, z władzą, którą uzna za stosowne im udzielić. To po prostu papież na ZSRS. Wreszcie udzielamy mu władzy dokonywania sanacji, przynajmniej dla pewności wszystkich aktów jurysdykcji, których aktualni ordynariusze dla jakichkolwiek przyczyn dokonaliby w sposób nieważny. Więc wielkie działania, znaczące działania Kościoła. Uprawnienia zawarte w powyższym dekrecie były niesłychanie szerokie, rzadko w historii Kościoła spotykane. W czasie swej pierwszej podróży w 26 roku Derbini konsekrował potajemnie w Moskwie trzech biskupów. 21 kwietnia udzielił sakry pracującemu w miejscowości Makiejewka zakonnikowi asumpcjoniście francuskiemu, księdzu Eugeniuszowi Neve, a 10 maja, liczącemu zaledwie 32 lata, wikariuszowi parafii świętej Katarzyny w Leningradzie, księdzu Bolesławowi Sloskansowi, narodowości łotewskiej, oraz Niemcowi z diecezji tyraspolskiej, pełniącemu funkcję dziekana w Sewastopolu na Krymie, księdzu Aleksandrowi Fryzon. W czasie podróży na Powołże i Ukrainę, na które otrzymał zgodę władz sowieckich, biskup Derbini mianował trzech administratorów apostolskich. Byli to księża Augustyn Baumtrock, ksiądz Johann Roth z diecezji tyraspolskiej oraz ksiądz Teofil Skalski z Kijowa, dotychczasowy wikariusz generalny diecezji żytomierskiej. W kolejną, ostatnią podróż biskup Derbini wyruszył już 2 miesiące później. Trwała ona 5 tygodni. Została o kilka dni przymusowo skrócona na skutek anulowania wizy przez władze sowieckie. Jednak. I przyniosła mu cały szereg rozczarowań. Projekt otwarcia w Odessie w 26 roku katolickiego seminarium duchownego i oficjalnego mianowania przez papieża biskupa rezydującego w Moskwie, zaakceptowany w czasie pierwszej podróży przez wysokiego urzędnika partyjnego i państwowego Szmidowicza, okazał się całkowicie nieaktualny. Co komuniści przyrzekli, wycofali, jeszcze się wyśmiali z tych, którzy uwierzyli. W czasie swej drugiej podróży biskup Derbini mianował również kolejnych administratorów apostolskich, a wśród nich księdza Wincentego Ilgina, Polaka pracującego na stanowisku proboszcza w Charkowie. Dokonał też ostatniej już w 4 zaplanowanych ukrytej konsekracji biskupiej. Otrzymał ją w Leningradzie proboszcz parafii świętej Katarzyny w tym mieście, ksiądz Antoni Malecki, zasłużony dla wychowania i opieki nad młodzieżą robotniczą w Petersburgu przed wybuchem rewolucji bolszewickiej. Uprzednio przez 3 lata więziony po wspomnianym wyżej procesie arcybiskupa Cieplaka i grupy księży w Moskwie. Był jedynym Polakiem wśród 4 konsekrowanych w ten sposób biskupów, choć ogromną większość wiernych Kościoła katolickiego w ZSRS stanowili Polacy. No, Polacy mogą się dziwić, czuć żal, że no, myśmy byli najmocniejsi, najsilniejsi, a tylko 1 z 4 mianowany biskupem. Ale trzeba wziąć pod uwagę tamte warunki. Polacy byli szczególnie szczególnie na celowniku. Więc jeśli zależało nam na dobru tego kościoła, na tej naszej instytucji, to raczej nie Polaków mianować, tylko właśnie innych. Przede wszystkim Francuzów, z którymi komuniści moskiewscy chcieli dobre stosunki kontynuować, zachowywać. Formalny efekt działalności biskupa d'Herbigny w ZSRS to jest nominacja administratorów apostolskich i nowy podział administracyjny dotychczasowych diecezji, bez podania ich granic, został opublikowany w Annuario Pontificio w 1930 roku. I Dzwonkowski przypisuje, przytacza, oczywiście opuszczamy to. Wśród wymienionych administratorów apostolskich zupełnie szczególną pozycję miał biskup Nevers, rezydujący w Moskwie, właśnie Francuz. Podporządkowani mu zostali w wielu sprawach nowo mianowani administratorzy i zlecono mu ogólną pieczę nad całym kościołem w ZSRS. Prymas, taki swoisty prymas. Opierało się to na założeniu, że jako obywatel francuski będzie miał najmocniejszą pozycję w porównaniu z innymi. Należał do personelu ambasady Francji jako bibliotekarz. Coś niesamowitego. Żeby jakoś uzasadnić, usprawiedliwić jego pozycję. Tak, więc był bibliotekarzem ambasady francuskiej w Moskwie. Był quasi prymasem kościoła katolickiego w całym ZSRS. Pius XI w czterech listach podpisanych w lipcu 26 roku określił władzę Neve po stworzeniu nowej administracji kościelnej i rozstrzygał różne problemy jurysdykcji kościelnej w nowej sytuacji kościoła w tamtym kraju. Te i inne bardzo szerokie uprawnienia w istniejących w ZSRS warunkach miały charakter jedynie teoretyczny. Dekret Ogólnorosyjskiego Komitetu Wykonawczego z października 26 roku zakazywał bowiem cudzoziemcom wykonywania nie tylko jurysdykcji kościelnej, ale nawet zwykłych posług duszpasterskich dla obywateli sowieckich. Mogli sobie odprawiać mszę świętą Francuzi dla Francuzów, Niemcy dla Niemców, Polacy dla Polacy dla Polaków też nie mogli. Na tej podstawie biskup Neve nie mógł ich spełniać poza francuskim kościołem świętego Ludwika. Nawet on, ten quasi prymas, tylko we francuskim kościele świętego Ludwika w Moskwie. Dlatego też swoim wikariuszom generalnym mianował księdza Karola Łupinowicza, proboszcza parafii świętego Piotra i Pawła w Moskwie. Tylko część katolików ZSRS dowiedziała się o nowej administracji kościelnej stworzonej przez biskupa d'Herbigny. Tajne sakry biskupów i podobne nominacje administratorów apostolskich w istniejących warunkach wydawały się jedynie możliwe i konieczne, ponieważ uzyskanie na te akty zgody władz było z góry wykluczone. Trzeba było podziemnie w tajemnicy. Zakładano jednak ich ujawnienie, jeśli się zmienia sytuacja. Wszechwładna, niezwykła, skuteczna i siejąca terror policja polityczna GPU z najwyższą uwagą przez swoich konfidentów śledziła każdy krok przybysza z Rzymu. Toteż dość szybko poznała efekty jego podróży, to znaczy potajemne sakry biskupów, jednak odkryto. I nominacje administratorów apostolskich, odkryto je. Inicjatywa podjęta przez papieża i realizowana przez jego delegata, tak mądre, trudno o mądrzejsze, jednak znalazła się w swego rodzaju błędnym kole. Prześladowania zmuszało do działania w konspiracji, a to rodziło od razu podejrzenia władz i prześladowanie. W rezultacie przekreślało to w sposób zasadniczy związane z działaniem biskupa d'Herbigniego nadzieję. 18 października 26 roku biskup Neve, ten quasi prymas z Moskwy, został wezwany do GPU, gdzie mu nakazano opuścić ZSRS, mimo że był Francuzem. To w ciągu 3 dni. Jedynie bardzo energiczny protest ambasadora i zagrożenie francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych retor Siamy w postaci wydalenia z Francji obywateli sowieckich, w tym duchownych prawosławnych, sprawił, że nakaz został natychmiast cofnięty. A jednak siła Francji. Postawiono jedynie warunek, że Nevers może zajmować się w kościele tylko obywatelami francuskimi. Obecność cudzoziemca na stanowisku formalnej głowy kościoła katolickiego w ZSRS, mającego opiekę i w razie potrzeby obronę ambasady, był dla GPU bardzo niewygodny i drażniący, ponieważ w pewnym stopniu krępował działania tej instytucji, mające na celu przecież likwidację kościoła i jego duchowieństwa. Jednak władze sowieckie z różnych względów tolerowały jego obecność. Liczyły zapewne na to, że przez swoje kontakty, nabożeństwa, spowiedzi, listy itp. może Nevers ujawnić różne powiązania z katolikami w terenie. Pozostali biskupi i administratorzy tylko w bardzo niewielkim stopniu mogli niekiedy skorzystać ze swoich uprawnień. Poczynając bowiem od 26 roku byli kolejno aresztowani i więzieni. I Dzwonkowski informuje o kolejnych administratorach apostolskich, również Polakach, jak byli prześladowani, jak byli niszczeni. Ksiądz Chomicz został aresztowany 15 czerwca 1942 roku, skazany na śmierć i 10 września tegoż roku rozstrzelany. Tego rodzaju konspiracyjne i z reguły jedynie ustne przekazywanie uprawnień administratora apostolskiego miało z pewnością miejsce i gdzie indziej. Ale władze komunistyczne dość skutecznie przeciwstawiały się tej akcji prokościelnej Stolicy Apostolskiej. Jeszcze szczególik. Nominacja księdza Amudru była w okresie międzywojennym ostatnią próbą Stolicy Apostolskiej utrzymania ukrytej hierarchii kościelnej w ZSRS w osobach biskupów. Doświadczenie wskazywało, że próby konspiracyjnego mianowania i funkcjonowania hierarchii kościelnej nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. W sowieckim systemie totalnej inwigilacji i antyreligijnego terroru było to niemożliwe. Ale nic piękniejszego, lepszego nie można było zaproponować. Po wyjeździe biskupa Amudru jedynym czynnym biskupem pozostał przez rok w Moskwie biskup Nevers. Gdy 31 czerwca 1936 roku wyjechał do Francji ze względów zdrowotnych, władze sowieckie odmówiły mu wizy powrotnej. W ten sposób zakończyła się podjęta w 1926 roku przez papieża Piusa XI i zrealizowana przez jego wysłannika biskupa Derbiniego próba utrzymania w ZSRS hierarchii katolickiej w osobach biskupów. To był koniec hierarchii katolickiej w osobach biskupów w tamtym kraju. Jak dotychczas, brak jest źródłowych danych pozwalających ukazać znaczenie dla Kościoła jego konspiracyjnej hierarchii w ZSRS. I tak dalej, i tak dalej. Może na tym zakończymy. Więcej można doczytać we wspomnianej książce Jezus Chrystus w Rosji wczoraj i dziś, redakcja SC Napiórkowski. Zaraz po wystąpieniu Kondrusiewicza. Dziękujemy Ci, księże Romanie Dzwonkowski. Dziękujemy Ci za Twój nieoceniony wkład w odpoznanie tamtej dramatycznej sytuacji Kościoła. Dzięki.